Strefa komentarzy.
Dzień dobry, Kuba Kaługa, kłaniam się i zapraszam Państwa na strefę komentarzy. Też to czasem masz, śpiewał zespół Blenders przed chwilą w utworze Poniedziałek, a my w poniedziałek zawsze mamy strefę komentarzy. Dzisiaj gościmy w niej Ryszardę Wojciechowską, tygodnik i portal Zawsze Pomoże.
Dzień dobry.
Jest z nami Dorota Sobyniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu.
Dzień dobry Państwu.
A także Mateusz Błażewicz, społecznik i publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy kilka tematów omówili, które przez ostatni tydzień na różne sposoby elektryzowały opinię publiczną albo szerzej były omawiane. I zaczniemy od takiego łatwego, lekkiego i przyjemnego tematu, jak zaćmienie słońca, o którym już zdążyliśmy pewnie zapomnieć, ale fakt taki, że na plażach Trójmiasta chociażby rzeczywiście były tłumy i trudno było dojechać momentami w te miejsca. Jakoś was to zaćmienie słońca obeszło?
Mnie obeszła jedna rzecz, tak powiem, głupota jednej z prawicowych telewizji, która nazwała to zaćmieniem słońca przez ziemię. No i to po prostu chyba już tak zostanie i będzie mi się to nieustannie kojarzyć. Mnie to o tyle obeszło, że obejrzałam w internecie, bo wiedziałam, że to jest najlepsze miejsce do oglądania, jakie mogę sobie sprawić właśnie w ten wieczór. I rzeczywiście no to są spektakularne zjawiska, które raz na kilkadziesiąt lat się odbywają, podniecają nas w jakiś sposób, ale żebym tym żyła długo, to nie powiem.
Mateusz Błażewicz, dłużej żył?
No właśnie nie, faktem? Ja zupełnie. Ta emocja związana z zaćmieniem słońca jakoś nie jest mi bliska. Ja usłyszałam o tym, że w ogóle mam do czynienia z zaćmieniem słońca. Zorientowałem się w momencie, w którym przyjeżdżałem ulicą Pawła Adamowicza i na taki estakadzie stała całkiem pokaźna grupa mieszkańców lokalnych bloków i właśnie przez okulary, przez przypalane szkło, tudzież przez kliszę oglądali właśnie zaćmienie słońca. Ja do tego czasu no niespecjalnie nawet wiedziałam o tym, że mamy do czynienia z takim zjawiskiem. Gdzieś tam w kosmosie.
Dorota Sobieniecka, bardzo proszę.
Mnie to zaćmienie słońca bardzo interesowało, ponieważ miałam polecenie rodzinne, że trzeba koniecznie oglądać i pokazywać jeszcze dzieciom rodzinnym, które były wtedy pod moją opieką. I okazało się, ze zdumieniem dowiedziałam się, jak to jest bardzo szkodliwe, znaczy patrzenie w słońce i okuliści po raz pierwszy, do mnie to dotarło, że okuliści bardzo ostrzegali przed tym właśnie obserwowaniem bez specjalnych okularów i żadne przyćmione szkiełko, ani żadna płyta CD, bo to jest też niesamowite nieporozumienie, bo ktoś tam rozpowszechnił informację, że przez płyty CD trzeba oglądać. Trzeba oglądać, okazuje się, przez dyskietkę. To pamiętają starsze osoby, że kiedyś były takie dyskietki, które się rozmontowuje i w środku jest klisza, która podobno jest właśnie... potrafi uratować wzrok przed spojrzeniem w słońce. Mnie okulista powiedział, że zdrowy człowiek może dwa razy w życiu spojrzeć w słońce. Raz lewym okiem i raz prawym. I to już jest koniec. Aha. To jest naprawdę bardzo szkodliwe i uszkodzenia bywają nieodwracalne.
To rzeczywiście mniej tego...
Rozbawili mnie ci, którzy widziałam właśnie w telewizji takie materiały z ludźmi, którzy przygotowali specjalne takie hełmy hutnicze. To mnie na początku rozbawiło, ale... wobec tego, co mówi Dorota, to myślę, że oni się najlepiej do tego przygotowali.
Chyba tak. Moi drodzy, to tak tytułem wstępu trochę żartobliwie, aczkolwiek być może z jakimś sentymentem, ale tak o tych tłumach na plaży chciałem powiedzieć, bo rzeczywiście sporo osób na plaży było, ale sporo osób było też na plaży w sobotę, 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego, no i Parada Morska tutaj na Zatoce Gdańskiej. To chyba już jednak większe emocje, tak mi się wydaje, wzbudziło. Także polityczne, o których za chwilę powiemy, ale od samej parady zacznijmy. Ktoś z was oglądał na żywo?
Oczywiście, że oglądaliśmy i muszę powiedzieć, że w ramach obchodów stulecia miasta Gdyni, wydaje mi się, że to była największa impreza i przewyższyła i oglądalnością i swoją widowiskowością wszystkie inne, które były zorganizowane przez samorząd miasta. Naprawdę była spektakularna i ona rzeczywiście budziła i wzruszenie i budziła dumę mieszkańców, szczególnie Gdyni. My jesteśmy miastem Marynarki Wojennej. U nas zawsze było dowództwo Marynarki Wojennej. Mieliśmy ogromną tęsknotę za tą Marynarką Wojenną i za widokiem marynarzy, oficerów, jak i marynarzy paradujących czy chodzących po ulicach miasta na co dzień w mundurach. To zawsze budziło szacunek i było nam przykro, że przez te ostatnie lata i nie tylko ostatnie, ale jakiś już dłuższy czas tego nie było, to zniknęło i nagle się okazuje, że jednak mamy flotę i jesteśmy dumni, że może nasze morze.
I ta flota coraz nowocześniejsza, chociaż Mateusz Błażewicz widzi, że pewien przekąs na twarzy się pojawia.
Ale ten przekąs wynika z tego, że ja co prawda nie uczestniczyłem osobiście w tej paradzie, nie oglądałem tego z brzegu, natomiast w internecie przeczytałem mnóstwo opinii o tym, że organizacja samego wydarzenia pozostawiała wiele do życzenia, to znaczy raz mówiło się o tym, że ta parada miała wystartować o 11:30, ludzie się tam pojawili dużo wcześniej, żeby zająć dobre miejsce, później czekali kolejne 2 godziny i tak naprawdę powstało w związku z tym duże zamieszanie. Podobno tam też Telebim był jeden, który niespecjalnie dobrze działał i takie głosy się pojawiały, więc... Byli tacy, którzy byli zadowoleni, tacy, którzy chyba niespecjalnie.
Każda impreza masowa, która jest na wolnym powietrzu, z wolnym dostępem, zawsze ma takie, może napotkać na różne problemy organizacyjne i trzeba zawsze brać pod uwagę to, że będzie się długo stało, że się będzie niewiele widziało i czasami lepiej, tak jak Rysia, oglądać zaćmienie słońca w telewizji czy w internecie, bo jest to dużo bardziej widoczne. Natomiast tutaj, przepraszam, ta parada rzeczywiście ona miała, mi się wydaje, że ona miała bardzo duże znaczenie i dla nas wszystkich. A to, że ludzie czekali, to ja myślę, że żołnierze na defiladzie w Warszawie dłużej czekali na zakończenie przemówienia prezydenta, który bardzo długo przemawiał w tym upale. A tutaj to, że sobie trochę poczekali na miłym wietrzyku bryzy gdyńskiej, to chyba nie,
inna pogoda była w Gdyni niż w Warszawie.
Jeszcze do tych przemówień wrócimy, ale Ryszarda Wojciechowska, ale w gronie zwolenników albo tych, którzy byli zadowoleni, czy w tym gronie, o którym mówił Mateusz?
Jak zwykle w telewizję obejrzałam, bo tam najbezpieczniej, że powiem. Ale też mi się bardzo podobało. Ja się nie znam na zbrojeniówce, na zbrojeniach, ale wyglądało to bardzo efektownie. Oczywiście to jest dopiero początek tego, co zaczynamy tutaj robić z naszą marynarką. Natomiast podobało mi się też, że tutaj do Gdyni przyjechał premier. Dobrze się podzielili z Kosiniakiem Kamyszem i przemówieniami, i obecnością. I to też nadało rangę pewną temu wydarzeniu i tej paradzie właśnie.
Tym bardziej, że dzień wcześniej był wodowany chrzczony Orpe Wicher, czyli to, co jest naszą naprawdę największą dumą.
Będzie,
ale już jesteśmy dumni.
No, ale jeżeli miałby się doszukiwać plusów, jeszcze nie przechodząc do kwestii samych przemówień, to na pewno fakt, że dziedzina, taka domena jak Marynarka Wojenna dziś wraca znowu na sztandary, ponieważ do tej pory była to jedna z tych dziedzin militarystyki, wojskowości, obronności, która była przez wiele lat zaniedbywana. I to trzeba sobie powiedzieć, że szczerze, że te fregaty, które przepłynęły, te okręty wojenne, które przepłynęły, to jest coś, czym dziś Polska dysponuje, a jednak pozostawia wiele do życzenia właśnie ten komponent obronności, więc miejmy nadzieję, że to nie jest tylko kwestia odświętnego zdarzenia i za chwilę znowu marynarze będą narzekać na to, w jakich warunkach muszą pracować, tylko że po prostu jest to droga ku temu, żeby także właśnie w domenie marynarki wojennej zwiększać nasze zdolności obronne.
Na szczęście jest tak, że ten komponent morski rzeczywiście od kilku dobrych lat jest rozwijany i kolejne kontrakty, które są zawarte i zawierane, wróżą dobrze marynarce wojennej, bo to też nie jest tajemnicą żadną, że przez lata, tak jak Mateusz powiedział, gdzieś tam na ostatnim miejscu ten rodzaj sił zbrojnych był dla polityków, bo najmniej efektowny, że tak powiem, do zbicia kapitału.
Ale proszę państwa, ale jak idzie defilada Wojska Polskiego i marynarze maszerują, to widać, że to jest najlepsza formacja. Przynajmniej najbardziej efektowna i najbardziej elegancka i najlepiej wyglądająca. Natomiast chciałam powiedzieć, jeszcze dodać, że minister Kosiniak-Kamysz wielką wagę przykładał do marynarki wojennej. Od początku prawie swojej pracy na tym stanowisku ministra obrony narodowej kontaktował się z admiralicją, z emerytowanymi nawet admirałami floty polskiej i mówił mi admirał Czajkowski, w stanie spoczynku admirał, że właśnie odbył wiele rozmów, które były bardzo, bardzo konstruktywne i już parę lat temu było widać, że to zmierza w kierunku odbudowy polskiej floty. Taka jest przynajmniej nie tylko wola pewnie pana premiera Tuska, który jest stąd i to czuje i rozumie, ale również ministra.
ktoś chce coś dodać?
Do defilady już.
Defiladę zostawmy, a przejdźmy do tego, co było w tle obchodu Święta Wojska Polskiego, a może jednak nawet na pierwszym planie, bo sporo kontrowersji wzbudziło i samo hasło tegorocznego święta, kontrowersji takich politycznych, no i nie zabrakło w przemówieniach, czy to prezydenta Karola Nawrockiego, o którym Dorota Sobieniecka wspomniała, czy ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. No, takich wzajemnych aluzji, wzajemnych odbić do programu SAFE. Polska SAFE. Pod tym hasłem się odbyło Święto Wojska Polskiego i to już według niektórych była prowokacja. Ryszarda Wojciechowska na polityce akurat zna się jak mało kto.
No, ale uważam tutaj, że bezpieczeństwo powinno być wolne od takich gier politycznych. Niestety żyjemy w kraju, w którym te gierki polityczne, bez względu na to, że wojnę mamy tuż za granicą naszego kraju, one się toczą i toczą się bardzo niebezpiecznie. To jest coś, co jak widzę taką defiladę, to napawa mnie to dumą. A jak widzę takie przemówienie prezydenta, to jestem trochę w strachu. Zwróciłam uwagę na to, że prezydent musiał rzeczywiście trochę połknąć własny język. Prezydent Karol Nawrocki, dlatego że wcześniej, jak pamiętamy, zawetował ustawę o SAFE. Proponował własną, SAFE Zero, cokolwiek to znaczy, czy SAFE Minus, jak niektórzy mówią. A teraz musiał jednak przemawiać i brać udział w defiladzie pod hasłem SAFE. Ja nie mam problemów z tym, że taka defilada i nasza obronność ma to hasło, ponieważ to są największe pieniądze, jakie uzyskaliśmy i uzyskamy, bo one są przecież rozłożone na raty, jeśli chodzi o obronność. Ja już tutaj mówiłam wielokrotnie, że jeszcze kilkanaście lat temu byłam pacyfistką i uważałam, że wydawanie pieniędzy na zbrojenia to jest marnotrawstwo, bo jest tyle rzeczy potrzebnych, ale jednak mówię, żyjemy mając ogień za granicą, prawdziwy ogień i należy jednak tutaj się zbroić.
Musimy mieć przekonanie, że Wojsko Polskie nie potrzebuje obcojęzycznych przymiotników do tego, by się określać i oceniać. Musimy mieć świadomość, że na sztandarach Wojska Polskiego od wieku wypisany jest Bóg, honor, ojczyzna, a nie SAFE.
I właśnie, tak jeśli Karol mogę Nawrocki jeszcze skomentować, bo historyk, doktor historii, który się nie orientuje, że nie od wieków, tylko od kilkudziesięciu lat na sztandarach polskich...
Od 1943 roku.
Tak, z przerwą zresztą.
Do 1993.
Tak, wcześniej był napis honor i ojczyzna, zresztą wzięty ze sztandarów francuskich.
A obrońcami Monte Cassino byli Niemcy.
Otóż to, no właśnie.
Ale
no to
były przejęzyczenia. Mówimy o żołnierzach, którzy stoją w upale 30-stopniowym, mdleją. I mówimy o prezydencie, który też przemawiał pół godziny w upale. Więc tego typu rzeczy się zdarzają. Ja tylko przypomnę,
ale prezydent miał czas na przygotowanie takiej mowy, żeby nie popełniać lapsusów. No nie wiem, czy my się rozumiemy. No jeżeli będziemy pamiętać,
oczywiście, ja rozumiem, skąd się bierze taka narracja, że prezydent Nawrocki wytyka mu się te błędy
w
przemówieniu, skąd mówi się o tym, że krzyczy i tak dalej. To oczywiście, i dlaczego premier Donald Tusk nie wziął udziału w defiladzie, zresztą rzadko bierze w jakikolwiek udział w różnych uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, nie wziął udziału w defiladzie w Warszawie, ponieważ tak naprawdę boi się konfrontacji z Donaldem Tuskiem, gdzie na
Donald
tle...
Donald Tusk z Donaldem Tuskiem?
Przepraszam, konfrontacji z Karolem Nawrockim, ponieważ pod względem retorycznym wypada znacznie gorzej. To jest ocena, bo dzisiaj oceniamy, tak, te wystąpienia i takie są fakty, tak? Gdyby Donald Tusk miał odwagę...
To nie są fakty, bo nie wiesz, czy Donald Tusk
podczas
miał odwagę,
defilady,
czy nie miał
wypadł
odwagę.
Blado. Natomiast
był w Gdyni.
Ten dystans dzielący Warszawę i Gdynię, to pozwoliło pewnie uciec od właśnie takich porównań, kto lepiej wypadł, kto gorzej. I tyle, no. Co tu dużo mówić. Donald Tusk, jeżeli chodzi o samą, nie wiem, czy mogę przejść dalej do treści tych przemówień, tak?
Oczywiście.
No, prezydent Karol Nawrocki mówił o niepodległości, odpowiedzialności za państwo, sile armii i wartościach, które od wieków czy przez pokolenia były fundamentem polskiej wspólnoty. Podczas gdy Donald Tusk mówił o zdradzie, o tym, że ktoś próbuje blokować program SAFE, o skłócaniu Polski z sojusznikami i tak dalej, i tak
co jest,
dalej.
Co jest prawdą.
Co jest prawdą, bo zarówno program SAFE ma służyć obronności. Nie ma służyć, że tak powiem, politycznemu korytu, które było za czasów poprzedniej władzy, tylko ma służyć obronności, ma służyć wzmocnieniu nie tylko polskiej armii, ale również polskich zakładów zbrojeniowych.
I ale tu nikt nie ma wątpliwości, rozliczymy. że program SAFE jako taki nie budzi wątpliwości.
Ale prezydent Nawrocki miał wątpliwości
warunki, na jakich on jest udzielany i brak transparentności w tym zakresie, tak? To jest oczywiste, że Polska potrzebuje nowoczesnego sprzętu, amunicji, infrastruktury, dobrze wyszkolonych żołnierzy. Nikt rozsądny tego nie kwestionuje.
No to się chyba wszyscy zgadzamy.
A ja Dorota Sobieniecka, ale cierpliwie czekająca.
Tylko jeszcze jedna rzecz. Pożyczka nie jest prezentem, tak? Pożyczka nie jest prezentem.
Szczególnie koreańska.
Jeżeli państwo zaciąga ogromne zobowiązanie, powinno pytać nie tylko o to, ile dostanie, lecz również
w takim razie zapytam cię inaczej.
Jakie będą polityczne konsekwencje
zapytam cię
tego
inaczej, ponieważ są potrzebne pieniądze na zbrojenia, to z czyjej kieszeni chcesz wyciągnąć? Z mojej? Z twojej?
Ale to się dzieje. To się dzieje. Dzisiaj.
Dzieje i działo się też w poprzednich latach.
Ale,
to też
ale
nie,
dobrze,
nie,
ja was pogodzę. Ja was
Dorota Sobieniecka, bardzo
ja wracam do samej nazwy, do tego sporu o nazwę obchodów SAFE. Tak sobie pomyślałam, że to jest bardzo śmieszne i małe, że spory dotyczą nazwy, bo przecież nie nazwa ma znaczenie. Tak samo jak to czepianie się prezydenta Nawrockiego o to, że wojsko to nie maszyny, to nie broń, tylko to ludzie, to honor, ojczyzna i tak. Oczywiście, słuchajcie, to wszystko jest prawda, ale broń, uzbrojenie jest tym, czego nam najbardziej brakowało przez ostatnie, bo odwagi nigdy Polakom nie brakowało na polu bitwy. O czym zresztą ktoś powiedział z polityków bardzo słusznie. Odwaga była i czasami tylko odwaga i nic więcej. A teraz wreszcie mamy broń. Natomiast ta koreańska pożyczka, która nie była zupełnie transparentna i nie była w ogóle jakoś ani konsultowana ze społeczeństwem, które będzie ją spłacało.
Pożyczka SAFE też nie była konsultowana.
Tak, i nie tylko pożyczka koreańska, ale od Amerykanów kupowaliśmy broń, co no, nie tylko za gotówkę, ale to też było oprocentowane i to były ogromne koszty.
To jest oczywiste, że kupowaliśmy od Amerykanów, to jest największy sojusznik do dzisiaj. Jest to potęga militarna, która jest gwarantem bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale także
obyśmy się nie musieli przekonać.
Europejskich, które przez wiele lat, przypomnę, żyły w łudnym przekonaniu, że Rosja się zmieniła, że Władimir Putin to jest człowiek, który prowadzi Rosję do jakiejś demokracji.
Ale przecież prezydent Trump od czasu do czasu daje takie sygnały, że tak odczytuje prezydenta Putina.
To prawda. Z tym też trudno polemizować. Ale ja wrócę jeszcze... wrócę, bo zaraz będziemy musieli przerwę zrobić. To trochę tytułem wstępu, bo też wiele było mowy o czterech filarach w tym dniu, w Dniu Święta Wojska Polskiego. Tak dla jasności, to nie tak, że premier Tusk nie wziął udziału w obchodach tego święta. Wziął tylko w Gdyni i tam przemawiał i określił te cztery filary jako szczelne granice, realne sojusze, nowoczesna armia i mocna gospodarka. O czterech filarach też mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim przemówieniu w Warszawie, 19-minutowym, bo sprawdziłem dokładnie, 19 minut przemawiał minister obrony narodowej, 25 ponad minut prezydent Karol Nawrocki. Mówił S jak sojusze, A jak armia, F jak fabryki, E jak Europa. Więc tych czterech filarów pewnie różnie rozumianych pojawiło nam się chyba więcej niż cztery. Pozwolę tutaj odnieść się do paru kwestii, bo to nie jest tak, że nie wiemy, ile kosztuje program SAFE, bo to oprocentowanie sięga 3,3% z małym kawałkiem. To, co jest niewiadomą, to na ile będą wycenione, na ile będzie wyceniona obsługa tego długu, a to jest związane między innymi z obligacjami, które Komisja Europejska ma.
Czyli ile emitować. Będzie nas to finalnie kosztowało?
Czyli
tego nie
to wiemy. Jest jakaś niewiadoma, ale wracając do koreańskich czołgów, żeby być uczciwym, to tam także były niewiadome, bo część umowy zawarta między innymi z koreańskim bankiem, który finansował ten zakup, jest niejawna, a według szacunków i ustaleń dziennikarzy, chociażby Money.pl, ten kredyt kosztuje podatnika 6% w skali roku.
Więc... I jeszcze w dodatku niekompletny sprzęt, jaki zamówiliśmy. To
już
nie
w tę merytorykę nie, tak. W tę merytorykę nie wchodzimy, a pamiętajmy też o tym, że pieniądze z programu Save w dużej mierze wesprą te fabryki, chociażby o których mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. I teraz wracamy do tych czterech filarów. Cztery filary, cztery wyrazy, nie na sprzedaż, nie do zastąpienia, tak wicepremier Kosiniak-Kamysz mówił o tym takim rozszyfrowaniu skrótu SAFE. Sojusze, armia, fabryki, Europa. Donald Tusk, i tu wrócę do tego, o czym mówił Mateusz Błażewicz. Donald Tusk z kolei mówił o tym, że w te cztery filary, które Tusk trochę inaczej sformułował, co rusz ktoś próbuje uderzać nie tylko w Moskwie, ale także u nas. Blokowanie wydatków na zbrojenia, blokowanie wielkiego projektu SAFE, 180 miliardów złotych dla wojska, dla policji, dla straży granicznej, dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Próba podzielenia Polski z najbliższymi sąsiadami, sojusznikami. Znacie te siły, znacie te partie polityczne tych polityków. Ja się zastanawiam nad jednym i tutaj bym chciał, żebyście spróbowali udzielić mi odpowiedzi na to pytanie w tym kontekście. Bo to było święto Wojska Polskiego, więc przez moment skupmy się na tych żołnierzach, marynarzach, o których mówiliśmy, tych, którzy stali w tłumie, też jak donoszą media, kilku zemdlało przecież w Warszawie rzeczywiście ze względu na ten upał i słuchanie tych przydługich przemówień, bo też od lat się pojawiają takie apele ze strony wojska, żeby skracać te przemówienia w dniu 15 sierpnia i żeby nie robić tych politycznych, spektakli na taką dużą skalę. Jak sądzicie, co ten żołnierz zwykły sobie myśli w takiej sytuacji, kiedy on ma taki dysonans w pewnym sensie? Z jednej strony ma świadomość tego, że sprzęt, na którym pracuje, no, pochodzi także z zagranicznych fabryk, jest finansowany też przez zagraniczne pożyczki. Ma świadomość tego, że współpracuje z sojusznikami NATO, a potem słyszy na przykład od prezydenta, że bezpieczeństwa Polski nie można zamykać w sejfie, do którego klucze są w innych stolicach.
Ja tylko chciałabym powiedzieć, że wojsko zawsze i tradycyjnie powinno być apolityczne. Aczkolwiek trudno wymagać od obywatela, którym jest również żołnierz, żeby nie miał swoich poglądów. Chciałam na co innego zwrócić uwagę. Po raz pierwszy zwróciłam uwagę na to, że w tej kompanii honorowej były kobiety, były dziewczyny, żołnierki. One były pokazane w sposób taki, wiesz, dokładny i po prostu okazuje się, że coraz bardziej nam się wyrównują szanse, że jest jakaś nadzieja na to, że to wojsko będzie wreszcie normalne i że nasz świat wokół nas może być normalny. I wierzyłabym w to jeszcze bardziej, gdyby te spory polityczne oddaliły się. Właśnie to, co mówiła Ryszarda wcześniej i Mateusz też, żeby oddaliły się od spraw bezpieczeństwa.
Nie ma szans, dlatego że żyjemy tu i teraz, żyjemy w Polsce, która jest prawie, że dokładnie podzielona. Każde wybory pokazują, że jest podzielona na pół. I ja tak też wiem, że żołnierz rozumie to. Żołnierz rozumie to, i słuchając i prezydenta, i premiera, i Kosiniaka-Kamysza, że tak wygląda u nas polityka. Nie da się oddzielić w tej chwili na świecie zbrojeń, wojska od samej polityki. To
a
się
żołnierz ma
wszystko
dowódcę i rozkaz.
No tak, no więc tak jak mówisz, no powinno być to apolityczne na zewnątrz, natomiast to są ludzie, którzy dobrze wiedzą, myślą i wiedzą, czego słuchają. Natomiast ja zwróciłam uwagę na coś innego a propos tych przemówień właśnie, że to w Warszawie i to w Gdyni, czyli i premiera, i ministra Kosiniaka-Kamysza, że ono było świetnie rozegrane, bo oni jakby ustalili się w takich rolach dobrego i złego policjanta, czyli dobrym policjantem był Kosiniak-Kamysz, który bardzo spokojnym głosem mówił o tym, na czym polega ten program SAFE i jakie mogą być z tego dobrodziejstwa, biorę w cudzysłów, bo nigdy zbrojenia, armia i bezpieczeństwo to nie można w tych kategoriach jakoś rozsądzać. Natomiast Donald Tusk, wbrew temu, co kolega mówi, miał odwagę po prostu przyłożyć bardzo mocno, mówiąc wręcz o tym, że w historii Polski były zdrady, że w historii Polski były głupie decyzje i też niewłaściwe interesy. interesy. I to dokładnie też, jak powiedział, odnosi się do tych czasów. No bo zdaniem tego rządu i Donalda Tuska zawetowanie przez prezydenta programu SAFE, no było czymś takim. No więc tyle.
Jeżeli mówimy o kwestii odpolitycznienia Wojska Polskiego, to być może tak by się stało, gdyby ministrem obrony narodowej był zawodowy żołnierz, na przykład w randze generała.
Ależ byli już i to też niewiele zmienia.
Czyli fachowy minister, który ma wiedzę o tym, co realnie potrzebuje wojska, a nie co jest, co ładnie wygląda na obrazkach, na defiladach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Kuba, wracając do twojego pytania, co powinien sobie pomyśleć polski żołnierz? Jeżeli weźmiemy, sięgniemy parę lat wstecz pewnych wydarzeń, które miały miejsce w 2024 i jeden z żołnierzy, który bronił polskiej granicy z Białorusią, oddał 12 strzałów, po czym prokuratura postawiła mu zarzuty i do dzisiaj musi borykać się z aktem oskarżenia i pomimo tego, że sąd pierwszej instancji uniewinnił tego żołnierza, to ten żołnierz i pewnie jego koledzy zadają sobie pytanie, gdzie jest państwo, dlaczego państwo nie stoi po jego stronie w sytuacji, w której on w sytuacji agresji, w sytuacji bardzo stresowej broni polskiej granicy, narażając swoje życie, nie może liczyć na to państwo.
Ale jest akt prezydenta.
Ja słyszę premiera, który mówi, że... który odwołuje się do takich, do tych trzech filarów i do tego pierwszego, czyli szczelna granica wschodnia i konfrontuje to właśnie z tymi wydarzeniami, to myślę, że wielu żołnierzy może mieć chwilę zawahania, zanim podejmie działania właśnie w obronie polskiej granicy, mając na uwadze to, co, z czym boryka się jego kolega żołnierz.
Ale pamiętajmy ten żołnierz, tylko, i o tym mówił też prezydent Karol. Są departamenty do spraw wojskowych, gdzie pracują byli prokuratorzy kiedyś prokuratury wojskowej. No więc to też jakby to oskarżenie dzieje się w ramach wojska. To tak teraz swoją drogą.
Tak, teraz ten mur jest dużo szczelniejszy, bo ile pamiętam, ten żołnierz oddał te strzały i był atakowany przez z drugiej strony. Wtedy, kiedy ten mur był nieszczelny za czasów PiS,
To było dokładnie 25 marca 2024 roku.
No ale mur jeszcze...
Czyli po wyborach, ostatnich wyborach parlamentarnych.
No tak, ale mur jeszcze nie powstał.
Mur już stał. Po prostu...
Druciany.
No był, ale był. Dzisiaj tego muru, który miał być tą potężną zaporą, nie ma.
Ja myślę, że teraz trzeba by zwrócić uwagę na co innego. W wojsku są procedury. Jeżeli chodzi o oddawanie strzałów i o uzbrojenie, bo żołnierz jest uzbrojony, ma broń i pamiętajcie, ile rzeczy się zdarzyło z udziałem żołnierzy wojskowych, rzeczy, które wynikały, spraw które, dramatycznych, które wynikały z ich stanu psychicznego. I był problem tego żołnierza, który zabił swoje własne dziecko, był problem tego, który zabił teściową. Ale ludzie mają broń i są, bo są procedury. I procedur, tak samo jak w wojsku amerykańskim, tak samo są procedury i tak samo jest sąd wojskowy i tak samo trzeba tych procedur przestrzegać. Jeżeli my będziemy oceniać, co jest obroną państwa polskiego, a co nie jest obroną, prawda, i gdzie wolno strzelać do ludzi, a gdzie nie wolno strzelać, tym się powinny zająć rzeczywiście organy sprawiedliwości wojskowej i ocenić, w jaki sposób żołnierz dopełnił swoich obowiązków, albo nie dopełnił.
W tej sytuacji mamy taki obraz, że sąd uniewinnił tego żołnierza, uznał, że ten działa, że żołnierz ten wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie bodajże odwołał się od tego wyroku, ma takie prawo, będzie proces drugiej instancji. Dwuinstancyjność jest normalna, to się przeważnie dzieje. Zobaczymy, co to przyniesie, bo nie znamy też dokładnie materiałów tej sprawy, nie znamy uzasadnienia sądu. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to tam była taka kwestia, że żołnierz nie mógł teoretycznie podjąć takich samych kroków, jaki mógłby podjąć strażnik graniczny. Chyba z tym się ale mówię, nie chcę wchodzić w ocenę bezpośrednio merytoryczną tej sprawy, ale dotyczyło to przede wszystkim procedur, a nie samego faktu użycia broni. Na tym byśmy ten temat zamknęli, bo czas nam umyka, a chcę o innej rzeczy jeszcze pomówić, też która budzi pewne kontrowersje, też znowu związanej z nadmorskim rejonem i znowu w Gdyni, dlatego że w najbliższy weekend planowany jest koncert Sanach, koncert związany z obchodami stulecia miasta Gdyni, koncert jubileuszowy, i kontrowersje wzbudziło to, że na ten koncert, żeby się dostać, trzeba posiadać kartę mieszkańca Gdyni. Ryszarda Wojciechowska, no spoglądająca.
I się zaczęło. To znaczy, ja mam tutaj pewne rozdwojenie, zresztą dzisiaj stoczyłam z kolegami wcześniej dyskusję na ten temat i część jest zdania, że właściwie to jest burza w szklance wody, dlatego że no w jakiś sposób wszyscy tam nie wejdą po prostu, wszyscy nie zobaczą, nie obejrzą tego koncertu. Natomiast moim zdaniem jednak no jest tu pewna niesprawiedliwość wobec tych mieszkańców, którzy karty nie mają i teraz już nawet nie zdążą tej karty mieszkańca sobie założyć, no bo to jest taka procedura chyba miesięczna, to tak trwa do miesiąca. Za późno
około 40% mieszkańców ma taką kartę.
O tym dowiedzieli i przypuszczam, że właściwie tej karty nie posiada większość młodych ludzi, która chętnie poszłaby właśnie na taki koncert i obejrzała. Dla mnie to jest o tyle niesprawiedliwe, że właściwie to jest koncert organizowany za pieniądze z budżetu miejskiego, na który składają się wszyscy mieszkańcy Gdyni. I rozróżnianie na tych, którzy mają kartę i są przywilejowani, na tych, którzy karty nie mają, więc nie mają tego przywileju wejścia i posłuchania, to znaczy pewnie gdzieś tam z daleka będą mogli sobie posłuchać, ale to już nie jest to. No uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie i jednak władze Gdyni powinny szukać jakiegoś sposobu na to, żeby ten taki no, gorączkowy konflikt obecnie jakoś rozwiązać.
Mnie w ogóle to nie martwi, dlatego że się nie wybieram na ten koncert.
A jak
również
masz?
Nie mam karty. Również nie mam karty. W ogóle teraz tak sobie pomyślałam, że to być może jest w ogóle taki chwyt promocyjny miasta, żeby upowszechnić kartę mieszkańca, bo ja dzięki temu się dowiedziałam tak naprawdę, że jest karta mieszkańca i że coś tam raz do muzeum można wejść czy coś takiego. No zainteresuję się tym bardziej. Ja czytałam w internecie, bo sprawdzałam to, że kartę się wydaje od ręki, to znaczy bardzo szybko w ciągu 24 godzin system jest sprawdzany, no bo jest meldunek PESEL, więc właściwie powinno być od ręki. Nie wiem, dlaczego trzeba czekać miesiąc, albo może to nie jest prawda. Natomiast chciałam się odnieść w ogóle do stulecia miasta Gdyni, bo dla mnie koncert Sanach to jest żadne tam upamiętnienie stulecia miasta Gdyni. Całe te obchody są dosyć marne i okazuje się, przynajmniej w przekonaniu wielu mieszkańców, że taką prawdziwą, wielką uroczystością okazała się właśnie defilada urządzona przez Ministerstwo Obrony Narodowej, czyli defilada okrętów wojennych. To było prawdziwe widowisko, bo to, na co czekali mieszkańcy Gdyni, czyli parada żaglowców, nie odbyła się. Ona się odbyła w Bostonie i tam popłynął dar młodzieży z pięknym żaglem Gdynia. To była rzeczywiście promocja miasta, ale tam. Natomiast my jako mieszkańcy, no to tak średnio
odczuwamy. Ale to ma być prezent, to nie ma być promocja miasta w tej chwili.
No dobrze,
bo
ale ja jako mieszkaniec, nie czuję prezentu żadnego.
Bo turysta nie
ale być
nie
może
wejdzie.
Wielu młodych ludzi będzie rzeczywiście czuło prezent, bo to jest popularne.
Ale nie ma karty mieszkańca, więc się nie
dostanie.
No,
bo my mówimy o karcie mieszkańca, tak. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to jest tak, że tych 140 tysięcy mieszkańców, którzy już posiadają tę kartę, może dodatkowo wprowadzić jedną osobę, więc nawet gdyby, dajmy na to 100% mieszkańców, którzy posiadają kartę mieszkańca, udało się na ten koncert, to sobie trudno wyobrazić, żeby jakikolwiek koncert Gdynia nie zorganizowany w jakichkolwiek warunkach, czy to byłyby karty mieszkańca, czy inne bilety wstępu, żeby pomieścił 280 tysięcy mieszkańców.
Ale jest raczej to... rozmawiamy każdym, o zasadzie,
nie,
o idei.
Na każdym darmowym koncercie idei. Jest tak, że kto pierwszy, ten lepszy. Tak. Ja pamiętam koncerty na terenie stoczniowym, gdzie przyjeżdżał, nie wiem, Gilmour, wielu, gdzie były wejścia nawet płatne. I to się okazało, że kto pierwszy, ten lepszy, kto był wcześniej, stanął bliżej sceny i miał lepszy widok, kto przyszedł później, przybiletowanych. Więc zawsze tak jest. Tu nie o to chodzi, że wszyscy się nie pomieszczą. To jest normalne i wszyscy nie przyjdą, co też jest normalne, bo nie sądzę, żeby wielu wielu starszych mieszkańców chciało po prostu przyjść i się w tym tłumie tutaj tłoczyć i słuchać Sanach. Ale tu chodzi o pewną rzecz, o pewną równość jednak mieszkańców.
Mogę się tylko domyślać, że to, że ten koncert został organizowany na tyle, a nie na taką liczbę, a nie inną potencjalnych widzów, może także wynikać z jakichś zobowiązań kontraktowych pomiędzy miastem Gdynia, wykonawcami. No, trudno to wyobrazić. Na pewno chodzi też o koszty. Tak?
Ale jeżeli tak jest, to powinno być zakomunikowane
Słyszę, że mają być komfortowe warunki, ale jeśli przyjdzie 140 tysięcy z Katar, 100 tysięcy, to tam nie ma mowy o komfortowych warunkach.
Oby 40 przyszło.
Tak, to ci, ale nawet przy 40, to ci, którzy stoją z tyłu, to jest naprawdę masa ludzi.
Jakkolwiek by nie było, dzisiaj dyskutujemy o karcie mieszkańca. Ja myślę, że ileś tam naście kolejnych procent mieszkańców Gdyni, bez względu na to, czy się pojawi na koncercie, czy nie, być może sobie tą kartę wyrobi.
Ale może to jest jakieś rozwiązanie, bo my tak zbagatelizowaliśmy wszyscy te karty mieszkańca. Ja prawdę powiedziawszy, jako gdańszczanka, też nie grzeszę taką kartą. A można, trzeba by się było zorientować i można po prostu skorzystać. Ja wiem, że
ja
tam raz w miesiącu...
Ja kartę mieszkańca Gdańska mam, elektronicznie sobie wyrobiłem.
No więc właśnie, to jest też, może tak? Też pytanie do Urzędu Miasta. Jak to jest, że oni, żeby wyrobić sobie kartę, trzeba czekać miesiąc czasu, tak? W sytuacji, no kiedy w Gdańsku jestem w stanie to zrobić od roku.
Urząd pisze, że nie, że to jest od ręki.
Nie, no ale tu chodzi o to, żeby pewnie tę kartę taką fizycznie, na kartę fizycznie pewnie.
No tak, ale mamy obywatela.
Ale, bo trzy minuty nam jeszcze zostały, 3,5, więc tak na koniec dosłownie o ideę chcę zapytać, bo to jakby już nieważne, czy to koncert Sanak, czy w Gdyni, czy gdzie indziej, ale czy to jest okej, że samorząd warunkuje coś posiadaniem karty mieszkańca lub jej nieposiadaniem? Tak sobie myślę, przez lata były żądania ze strony mieszkańców, żeby gdzieś na przykład miejsca parkingowe były dostępne tylko dla mieszkańców, a nie dla turystów. No to była mowa, że tak nie można, no bo to jest niezgodne z przepisami. Miasto czy samorząd nie może warunkować tego, skąd kto pochodzi i tak dalej. I tak się zastanawiam, czy to się wpisuje trochę w albo przeczy takim tłumaczeniom i jak to jest z tą ideą, no bo tak jak Ryszarda powiedziała, turyści nie będą mogli wejść na ten koncert, czyli będzie mnóstwo osób,
ale też które, i wielu mieszkańców, które, jak się okazuje,
którzy tej będą sobie mijały to molo południowe, czy skwer Kościuszki szeroko rozumiany i będą się zastanawiały, o co chodzi. Tak.
Myślę, że fatalna promocja Gdyni, gdyby tak się okazało, że wielu turystów musiałoby się obejść smakiem, przechodząc obok tak zwanej gwiazdy topowej jak Sanach i nie móc wziąć udziału w tym koncercie.
No nie wezmą.
Co usłyszą od organizatorów? Że nie są mieszkańcami Gdańska, dlatego nie mogą wziąć udziału w tym koncercie.
Gdyni nie mogą wziąć udziału w tym koncercie. To jest trochę niesprawiedliwe, bo ktoś przyjeżdża na 2 tygodnie do Gdyni, płaci, że tak powiem, za pobyt.
Też zostawia tu swoje podatki.
Zasila budżet miasta i nagle się okazuje, że pewne rzeczy nie są dla niego. Ale mówię, zostawmy już turystów.
Ale wiesz co, ale ja myślę o Trójmieście, że mieszkaniec Gdańska się nie dostanie, mieszkaniec Sopotu, mieszkaniec województwa pomorskiego. Ja rozumiem, że gdynianie płacą do gdyńskiej kasy podatki i może im się coś tam więcej należy z tego tytułu, ale z drugiej strony no... jesteśmy właściwie jednym wielkim Trójmiastem i chcemy być metropolią za chwilę.
Ktoś, kto przyjeżdża do Gdyni tylko do pracy, no też zostawia w tym mieście swoje podatki na przykład w jakimś sensie, tak? Chociażby parkując w strefie płatnego parkowania, robiąc zakupy w gdyńskich sklepach. No stąd to pytanie o tę ideowość.
I o metropolię. Metropolii.
O, tutaj jeszcze pan Radek pisze, panie redaktorze, uściślenie i poprawka, posiadacz karty mieszkańca Gdyni plus jedna osoba towarzysząca, a kartę można było zawsze i wszędzie wyrobić po prostu. Ludzie uważali, że nie potrzebują, ale na koncert chodzi o posiadacza karty plus jedną osobę towarzyszącą, to o czym mówił Mateusz Błażewicz. No, ciekawe, czy rzeczywiście przełoży się to na jakieś spopularyzowanie tej formy kontaktu z miastem, promocji różnego rodzaju wydarzeń.
No ale
też
to będzie spopularyzowanie takiego kontaktu z innym człowiekiem. Szukać teraz trzeba kogoś, kto jeszcze
kto ma kartę.
To drugie miejsce, albo kto ma kartę. Tak?
Ja myślę,
podobno
że Polacy dadzą
takie ogłoszenia w sieci pojawiają,
tak,
że
kartę.
Pójdę
mam
z kimś
kartę,
na kon...
Albo tak. Odstąpię kartę.
Może jakaś para się stworzyła, może jakiś związek, prawda? Coś.
Ale tylko gdynianka z gdynianinem.
No dlatego mówię, i nowi gdynianie potem w Urzędzie Stanu Cywilnego zostaną zarejestrowani.
Ja mam wrażenie, że horyzonty intelektualne osób, które pomyślały o tym całym procederze, daleko wykraczają poza nasze i my nie jesteśmy w stanie, jako zwykli śmiertelnicy, rozszyfrować, co autor tego projektu miał na myśli.
I tą ironiczną wypowiedzią zakończymy dzisiejszą strefę komentarzy. Słyszany przed chwilą Mateusz Błażewicz, publicysta,
dziękuję,
społecznik,
bardzo.
Dorota Sobieniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu.
Dziękuję bardzo.
I Ryszarda Wojciechowska, Zawsze Pomorze. To byli goście strefy komentarzy.
Dziękuję.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, a poprowadził Kuba Kauga. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dzięki.
Strefa komentarzy.